Skończyliśmy omawiać błogosławieństwa. Te błogosławieństwa pokazały nam kilka rzeczy. Przede wszystkim pokazały nam charakter Pana Jezusa Chrystusa. Jezus w tych błogosławieństwach przedstawia nam charakter człowieka należącego do Królestwa Niebios. A przede wszystkim On sam jest człowiekiem należącym do Królestwa Niebios. Jest też Królem tego Królestwa Niebios. Oczywiście nie jest wyłącznie człowiekiem, ponieważ też jest i Bogiem. Jest i człowiekiem, i Bogiem. Więc jaki jest Chrystus? Tacy są wszyscy obywatele Królestwa Niebios. Oczywiście Jezus jest człowiekiem Królestwa Niebios, który w doskonały sposób spełnia tę charakterystykę. My natomiast z powodu grzechu, który jest w naszym ciele, nie spełniamy tej charakterystyki w sposób doskonały, w sposób pełny, ale w odpowiednim czasie będziemy takimi, jaki On jest. Już teraz w pewnym stopniu jesteśmy podobni do Niego i cały czas się upodabniamy, natomiast dopóki żyjemy w tym ciele, to tej doskonałości nie osiągniemy. Ale kiedy Chrystus powróci i przemieni nasze ciała i da nowe ciała, wtedy nastanie już doskonałość i wtedy będziemy takimi jak On. Jeśli chodzi o tę charakterystykę, bo nie będziemy bogami, żeby była jasność, tak? Ale będziemy w pełni ludźmi, w pełni będziemy nosić Jego obraz, obraz doskonałego człowieka. I te błogosławieństwa pokazują nam też, jakie wartości wyróżniają Królestwo Niebios. Pokazują nam, co jest ważne przed Bogiem, co się liczy dla Boga. W związku z tym wiemy, co powinno się liczyć dla nas, jeśli jesteśmy Bożymi dziećmi, jeśli jesteśmy obywatelami Królestwa Niebios, jeśli jesteśmy tymi ubogimi w duchu. Ale zobaczyliśmy też, że ostatnie błogosławieństwo jest inne od wcześniejszych. Od poprzednich. Ostatnie błogosławieństwo nie mówiło o charakterze chrześcijanina. To błogosławieństwo pokazuje, jak świat, czyli grzeszni, zbuntowani przeciwko Bogu ludzie, odnoszą się do obywateli Królestwa Niebios. Świat prześladuje tych, w których sercach panuje Chrystus. Jezus uczy, Jezus pokazuje, że bycie chrześcijaninem w tym grzesznym świecie jest powiązane z cierpieniem ze względu na Chrystusa. W związku z tym pojawia się tu bardzo ważne pytanie, które jako chrześcijanie musimy sobie postawić, musimy sobie zadać. I to pytanie brzmi, jaka będzie odpowiedź chrześcijan dla świata, który ich chce albo nawet prześladuje. Chce prześladować i prześladuje. I to pytanie możemy podzielić na kilka pomniejszych pytań. Na przykład, jak chrześcijanie mają patrzeć na świat, w którym żyją? Jaką mają obrać postawę wobec świata, w którym żyją? Który jest im przeciwny, który negatywnie na nich patrzy. Jaka ma być ich rola w świecie, w którym żyją? I na te pytania odpowiada Pan Jezus poprzez dzisiejszy fragment. To jest kolejna część kazania na górze. Ewangelia Mateusza, 5 rozdział, wersety od 13 do 16. Pan Jezus mówi, wy jesteście solą ziemi. Gdyby sól zwietrzała, nikt smaku by jej nie przywracał, byłaby nieprzydatna. W sam raz do wyrzucenia i podeptana przez ludzi. Wy jesteście światłem świata. Nie da się ukryć miasta, które leży na górze. Nie zapalają też lampy, by ją postawić pod garnkiem. Światło umieszcza się na świeczniku, skąd obecnym w domu świeci najskuteczniej. Tak niech i wasze światło świeci wobec wszystkich. Niech ludzie zobaczą wasze szlachetne czyny i wielbią waszego Ojca w niebie. Dlaczego to pytanie jest ważne? Jaka powinna być odpowiedź chrześcijan na ten świat, który chce ich prześladować i prześladuje? Jest to ważne, ponieważ może się pojawić wśród chrześcijan myślenie, że skoro świat nas prześladuje, to może powinniśmy dać sobie spokój z tym światem, odseparować się od niego i żyć gdzieś na uboczu, gdzie nikt się nie będzie nas czepiał. Skoro świat nas prześladuje, to zajmijmy się swoimi sprawami i zostawmy ten świat w spokoju. Stwórzmy swoje wspólnoty, osiedla, miasta i nie wchodźmy w żadną reakcję z tym, co jest na zewnątrz. I na pewno nie róbmy nic dobrego czy czegokolwiek dla tego złego świata. Przecież ten świat właśnie jest zły, jest przeciwko nam, więc niech sobie idzie na zatracenie. Niech sobie dalej idzie tą szeroką drogą, która zmierza na wieczne zatracenie. A my zajmiemy się sobą. Ale może też pojawić się inny pomysł na prześladowania. No jaki? Dostosujmy się. Stańmy się częścią tego świata. Usuńmy to wszystko, co tak bardzo świat nienawidzi w naszych przekonaniach, w tym, co wyznajemy. Zaadoptujmy pewne wartości, które są dla świata ważne, które podobają się światu i wtedy świat nie będzie już nas nienawidził. Wtedy będziemy sobie żyli spokojnie, świat nas nie ruszy. Dostosujmy się. Więc jaka ma być nasza postawa względem świata? Więc ta kwestia jest jak najbardziej aktualna dla nas dziś. Dlatego potrzebujemy odpowiedzi na to ważne pytanie. Więc zobaczmy, czego Chrystus chce nas dziś nauczyć. I Pan Jezus mówi o soli ziemi. Zacznijmy od soli. Pan Jezus powiedział w wersecie 13 tak. Wy jesteście solą ziemi. Gdyby sól zwietrzała, nikt smaku by jej nie przywracał, byłaby nieprzydatna w sam raz do wyrzucenia i podeptania przez ludzi. Chciałem, żebyśmy jeszcze przeczytali tłumaczenie dosłowne. Ono troszeczkę inaczej brzmi, ale bliżej jest oryginału, tak, żebyśmy lepiej to mogli zrozumieć. Wy jesteście solą ziemi, gdyby jednak sól zwietrzała, czym by przywrócić jej słoność? Do niczego jest już nieprzydatna, pozostaje ją wyrzucić na podeptanie przez ludzi. Przynajmniej mi się wydaje, że to jest trochę bardziej klarowne. Więc Pan Jezus określa tych, którzy są obywatelami Królestwa Niebios, którzy są podobni do Niego, którzy cierpią z powodu sprawiedliwości, ich nazywa jako sól ziemi. Ale co to znaczy? Co Jezus ma przez to na myśli? Więc zacznijmy właśnie od tej soli. Sól w starożytności, czyli w czasach Jezusa i dużo wcześniej, odgrywała bardzo ważną rolę w codziennym życiu. Był to towar wielce pożądany. Sól była wykorzystywana do konserwacji żywności. Nie było lodówek, w których można było przechowywać jedzenie w takich domach zwykłych ludzi, więc konserwowano żywność solą, więc potrzebna była duża ilość tej soli. Sól była używana jako przyprawa, tak, więc do jedzenia. Sól była potrzebna dla zwierząt hodowlanych. Sól była wykorzystywana w medycynie. Nie wiem, czy ktoś z was korzystał z basenów solankowych. Tak, właściwości zdrowotne te sole mają. Więc już w starożytności o tym wiedziano i stosowano sól w różnych maściach, tak, czy w różnych medykamentach. Sól była wykorzystywana do składania ofiar, a przecież to życie, czy generalnie nie było czegoś takiego jak ateizm. Każdy w coś wierzył. I składanie ofiar było czymś normalnym, czymś oczywistym, czymś codziennym, więc też składano ofiary z soli. Więc było ogromne zapotrzebowanie na sól, dlatego też dzięki soli kwitł handel. Powstawały tak zwane szlaki solne, gdzie transportowano sól. W czasach rzymskich sól była towarem drogim. Nawet są świadectwa tego, że rzymscy żołnierze otrzymywali część swojego żołdu w soli. Więc to pokazuje, że sól była dużo ważniejsza w takim codziennym życiu niż to jest dziś, prawda? Gdzie tej soli jest pełno, jest tania, wszędzie ją można kupić. I w każdym produkcie spożywczym to jest, tak? Niemalże w każdym. Więc ona była bardzo potrzebnym, bardzo ważnym produktem codziennego życia. Ludzie potrzebowali soli do życia. A czym jest ziemia w tym wyrażeniu? Sól ziemi. No ziemia jest w tym kontekście synonimem słowa świat, które jest użyte w wersecie 14, a tam chodzi o ludzi, którzy należą do tego świata, do tego grzesznego świata. Więc ziemia oznacza to samo, czyli ludzi należących do świata grzesznego i zbuntowanego przeciwko Bogu, więc ci, którzy należą do Królestwa Niebios, są solą dla takich, tego typu, dla świata, dla tego typu ludzi. I Jezus chce, aby chrześcijanie tak właśnie siebie postrzegali, jako sól ziemi, jako coś, co ludzie tego świata potrzebują do życia. Oczywiście jest to perspektywa nieba, jest to perspektywa Boga, a nie tych ludzi. Ludzie tego świata nie patrzą na chrześcijan, na ludzi Królestwa Niebios w ten sposób. Oni nienawidzą Chrystusa i dlatego prześladowali Chrystusa i prześladują wszystko, co jest związane z Chrystusem. Dlatego mają inną perspektywę na te rzeczy, ale Bóg widzi ich prawdziwą potrzebę. I odpowiedzią na tę potrzebę są ludzie należący do Królestwa Niebios. Ludzie, którzy są po prostu solą ziemi. Dlatego Jezus mówi, że narodzeni z Bożego Ducha no są solą ziemi. Ale czy sól może zwietrzeć? Tutaj się pojawia to słowo, które jest tłumaczone jako zwietrzeć. Niekoniecznie ono to oznacza, ponieważ sól jako taka nie wietrzeje. Ona nie traci z czasem swojego smaku ani swoich właściwości, ale sól może zmienić swoje właściwości, jeśli zostanie w jakiś sposób zanieczyszczona. Jak trochę wody się dostanie do soli, to co się z solą dzieje? Zbryla się, tak? Jest ciężko później rozbić to na jakieś takie mniejsze kawałki, na drobne, ale ona się potrafi zbrylić. Może to nie jest jakiś wielki problem, gdy się zbryli, ale to pokazuje, że można w jakiś sposób zanieczyścić sól i wtedy to zanieczyszczenie sprawia, że sól nie nadaje się do użytku. Jeśli sól zostanie zanieczyszczona i zmieni smak jedzenia, które konserwujemy, czy też dodamy do jedzenia, które spożywamy, no to zanieczyszczenie spowoduje, że to jedzenie straci swój smak, że wie też zostanie zanieczyszczone i że nie będzie niesmaczne. A jak będzie niesmaczne, to się nie będzie nadawało do spożycia. I Jezus mówi, że takiej zanieczyszczonej soli no nie da się przywrócić jej słoności, czyli jej takiego czystego smaku nie da się przywrócić do czystej postaci. Dlatego, żeby sól mogła być używana, musi pozostać niezanieczyszczona. Zanieczyszczona sól jest nic nie warta, staje się śmieciem, który ląduje na zewnątrz, bo śmieci się wyrzucało na zewnątrz, tak? A śmieci ludzie depczą generalnie. Zanieczyszczona sól traci swoją wartość i użyteczność. Jest bezwartościowa. Tym samym Jezus mówi obywatelom Królestwa Niebios, bo do nich skierowane jest to słowo, że dostosowywanie się, pójście z grzesznym światem na kompromisy w kluczowych sprawach chrześcijaństwa, przyjęcie wartości świata do Kościoła, do chrześcijaństwa, nie jest dobrym pomysłem, nie jest dobrą odpowiedzią na prześladowania przez świat. Tacy chrześcijanie i takie chrześcijaństwo tracą słoność, a przez to przestają być przydatni dla świata. Bycie solą ziemi zobowiązuje. Bycie solą ziemi wiąże się z funkcją, z zadaniem do wykonania, z zadaniem, które pochodzi od Boga. I to zadanie może zostać wykonane tylko wtedy, gdy chrześcijanie zachowują swoją odrębność, słoność, wyrazistość. To zadanie może być wykonane tylko wtedy, gdy chrześcijanie trzymają się Ewangelii Pana Jezusa Chrystusa, gdy są podobni do Niego, gdy spełniają tę charakterystykę z błogosławieństw. I historia Kościoła nam to bardzo dobrze pokazuje. Kościoły protestanckie, czyli takie, do których my należymy, tak? Więc są takie kościoły, które protestanckie, które z czasem stały się liberalne w swoich poglądach, w swoim wyznaniu, odrzucają boskość Chrystusa, odrzucają autorytet Pisma Świętego, odrzucają konieczność śmierci Chrystusa dla zbawienia, odrzucają zbawienie z łaski, przez wiarę i tak dalej. One pozbyły się swojej słoności, dostosowały się, przyjęły wartości świata, błogosławią związki, które Kościół nie może, prawdziwy Kościół Pana Jezusa Chrystusa nie może błogosławić, błogosławią grzech. Więc przyjęły wartości świata i co się dzieje z takimi kościołami? No bardzo często świecą pustkami. A jak nie świecą pustkami, to muszą angażować na przykład Harry'ego Pottera, żeby przyciągnąć ludzi do swoich budynków. A tutaj mówię o jakiś czas temu, jeden znajomy podesłał filmik z kościoła luterańskiego z Niemiec, gdzie zorientowali się, że coraz mniej ludzi przychodzi, a szczególnie dzieci nie ma, więc stwierdzili, że zrobią wydarzenie dla dzieci, w związku z książką Harry'ego Pottera, więc pościągali różne magiczne przedmioty, scenerię całą zrobili, poprzebierali się za magów i mówili o czym? No o Harrym Potterze, o walce dobra ze złem. No i tak to, więc oczywiście przyciągnęło to młodych, te dzieci, tak, bo zainteresowane Harrym Potterem. Nie to, że mam coś do książek Harry'ego Pottera, ale generalnie to chyba nie jest dobra metoda do tego, żeby trwale przyciągnąć ludzi do kościoła, więc one nie mają już tej słoności. Przyjęły wartości świata i przez to świecą pustkami, budynki są zamykane, później sprzedawane i świat patrzy na takie kościoły? No z pogardą, ponieważ takie kościoły nie przedstawiają dla nich żadnej wartości. Więc tak to wygląda. Druga rzecz, światło świata. Wróćmy do tekstu i przeczytajmy wersety od 14 do 16. Wy jesteście światłem świata. Nie da się ukryć miasta, które leży na górze. Nie zapalają też lampy, by ją postawić pod garnkiem. Światło umieszcza się na świeczniku, skąd obecnym w domu świeci najskuteczniej. Tak niech i wasze światło świeci wobec wszystkich. Niech ludzie zobaczą wasze szlachetne czyny i wielbią waszego Ojca w niebie. Więc Pan Jezus przedstawia nam w tym fragmencie pewne założenie, które jest jakby ukryte w tym tekście. Jakie? No takie, że świat jest w ciemności. Świat jest ogarnięty przez ciemność, świat chodzi w ciemności, dlatego świat potrzebuje światła. I dlatego Pan Jezus mówi, że obywatele Królestwa Niebios, narodzeni na nowo, są światłem dla świata, są światłem dla tych, którzy siedzą w mrokach śmierci. Nie powinno nas to dziwić, ponieważ Królestwo Niebios, Królestwo Pana Jezusa Chrystusa jest Królestwem Światłości. Więc ci, którzy są obywatelami Królestwa Niebios, są w światłości i w związku z tym mogą być światłością dla tych, którzy są w ciemności. I Pan Jezus posługuje się w tym fragmencie różnymi obrazami, mającymi wyjaśnić, o co mu chodzi przez to sformułowanie, że są światłością, światłem świata. Pierwszy obraz związany jest z miastem znajdującym się na górze. Nie wiem, czy ktoś z was nocą po górach chodził. Niektórzy chodzili, tak, ale generalnie to, co jest na górze i jest oświetlone, to oczywiście nikt tego nie widzi. W drugą stronę, wszyscy widzą. Natomiast jeżeli jakieś miasto jest nocą ukryte w jakiejś dolinie pomiędzy górami, to niekoniecznie to miasto widać, tak? Ale miasto, które jest na górze zbudowane, stoi na górze, to nocą jest jakoś rozświetlone, tak? I nocą widać jego światło. Takie miasto nie ukryje się generalnie. W nocy można je łatwo dostrzec, nawet z daleka można zobaczyć światło miasta. Drugi obraz to obraz lampy. Lampa daje światło nocą. Pan Jezus pokazuje, znaczy też może nie tylko nocą, ale też w ciągu dnia, jeżeli ktoś jest w ciemnym pomieszczeniu. Więc takie światło jest potrzebne nawet w ciągu dnia. Pan Jezus pokazuje nam, że lampy no nie chowa się pod koszem, nie przykrywa się wiadrem. Dlaczego? Ponieważ taka schowana lampa no nie daje żadnego światła. Raczej z lampą robi się coś innego. Stawia się ją w takim miejscu, żeby mogła świecić jak najlepiej, jak najwydajniej, żeby mogła dać jak najwięcej światła wszystkim, którzy są w domu. Więc się takie światło, można powiedzieć, w najlepszym możliwym miejscu stawia, żeby dawało jak najwięcej światła. I dalej Pan Jezus wzywa swoich uczniów, aby ich światło świeciło wobec wszystkich. Wzywa ich, aby ich szlachetne czyny były widziane przez wszystkich i żeby to prowadziło do oddania czci Ojcu w niebie. Tym samym Jezus wzywa swoich uczniów, żeby się nie chowali, żeby się nie separowali od świata, nie odcinali od świata. Monastycyzm, życie klasztorne, odcinanie się od świata, żeby się poświęcić kontemplacji, nie jest czymś, do czego wzywa Pan Jezus Chrystus swoich naśladowców. Wręcz odwrotnie. Pan Jezus wzywa ich, aby byli w tym świecie bardzo dobrze widoczni, a szczególnie, żeby były widoczne ich szlachetne czyny. A to oznacza bycie pośród ludzi tego świata. Chrystus wymaga, aby Jego naśladowcy byli na tym świecie, byli pośród ludzi tego świata, ale żeby byli światłością na tym świecie, a nie ciemnością. Czyli mają żyć pośród ludzi tego świata, ale w inny sposób od tego, jak ci ludzie żyją. Dlatego trzeba powiedzieć, że separowanie się od ludzi tego świata nie jest dobrym pomysłem jako próba uniknięcia prześladowania ze strony świata. Wręcz odwrotnie, Pan Jezus nakazuje, mówi nam, żebyśmy w świecie żyli. Poza tym świat jest pogrążony w ciemności i potrzebuje światła. A jeżeli to światło się zabierze, to jak mają się nawrócić? Jak mają się pojednać z Bogiem bez światła, które daje Chrystus? Dlatego separowanie się, usuwanie się gdzieś na bok, żeby tylko nie mieć nic wspólnego z tym światem, to nie są pomysły dobre, to nie są pomysły, które pochodzą od tego świata, od Chrystusa, przepraszam. Pan Jezus, tak, więc mamy żyć w tym świecie, pośród ludzi, ale żyć inaczej, żyjąc, czy okazując szlachetne czyny, a szlachetne czyny są pokazane w błogosławieństwach. Czyli cały czas wracamy do błogosławieństw. Więc Pan Jezus określa swoich uczniów jako sól ziemi i faktycznie oni są solą ziemi, ale jeśli uczniowie są solą ziemi, to są nią nie ze względu na charakter, który jest przedstawiony, to są nią, tą solą ziemi, ze względu na charakter, który jest przedstawiony w błogosławieństwach. A ten charakter to charakter Chrystusa. Dlatego możemy powiedzieć, że to Chrystus jest przede wszystkim solą ziemi, a przez to wszyscy obywatele Królestwa Niebios są solą ziemi, ponieważ są podobni do Niego. Żebyśmy to właściwie zrozumieli, nasza słoność to nie jest coś, co wynika w naturalny sposób z nas. Nasza słoność wynika z tego, że Chrystus jest solą ziemi. I przez to, a że my odzwierciedlamy Jego charakter, to przez to stajemy się solą dla ziemi. Tak samo jest, jeśli chodzi o bycie światłem świata. Uczniowie Chrystusa są światłem świata, ponieważ ich Pan jest światłem świata. Jezus mówi o sobie w Ewangelii Jana w 8 rozdziale. Ja jestem światłem świata. Kto idzie za mną, na pewno nie będzie błądził w ciemności, lecz będzie miał światło życia. A skoro Jezus jest światłem świata, to Jego światło świeci wobec wszystkich. Jego szlachetne czyny mogą być znane przez wszystkich. I przez to Ojciec może być uwielbiony. I tak samo ma być z uczniami Chrystusa, z obywatelami Królestwa Niebios, ponieważ są światłem świata, ich szlachetne czyny mogą być widziane. A szlachetne czyny, jak już powiedziałem, to są te wymienione w błogosławieństwach. I Pan Jezus jest światłością świata, ponieważ światłem świata, ponieważ On spełniał tę charakterystykę w doskonały sposób. I Jego czyny widzimy poprzez zmartwychwstanie, poprzez to, że Bóg wzbudził Go ze śmierci, to pokazuje, że Jego czyny były szlachetne w oczach Boga. A więc jaka ma być nasza odpowiedź na zapowiedź prześladowań ze względu na Chrystusa? Czy mamy się dostosować do tego świata i zrezygnować ze wszystkiego, co ten świat uwiera, co temu światu przeszkadza w chrześcijaństwie oraz przyjąć do chrześcijaństwa wartości tego świata? Chrystus mówi twarde nie, zdecydowane nie. Chrystus mówi swoim uczniom, że są solą ziemi i wypełnią swoją rolę tutaj na ziemi, pozostając właśnie tą solą ziemi, tą czystą, niezanieczyszczoną solą. Żeby wypełnić swoją rolę, swoją funkcję na ziemi, muszą się trzymać Ewangelii Chrystusa i funkcjonować w zgodzie z charakterem człowieka Królestwa Bożego, w zgodzie z charakterem Pana Jezusa Chrystusa. Czy mamy się odseparowywać od świata? Czy mamy się usunąć gdzieś na bok, żeby nie sprowadzać na siebie prześladowań? Usunąć się w cień? Tu znowu Chrystus mówi stanowcze nie. Rolą chrześcijanina w tym świecie jest bycie światłem świata. A to oznacza stawianie światła na świeczniku w takim miejscu, żeby wszyscy mogli z niego korzystać dookoła, a nie ukrywać tego światła, żeby było niewidoczne. Nasze szlachetne czyny muszą być widoczne dla wszystkich. Dlatego nie ma mowy o jakimkolwiek chowaniu się, oddzielaniu się, odseparowywaniu się. Mamy żyć na tym świecie, pamiętając o tym, że nie należymy do tego świata. Mamy żyć na tym świecie pogrążonym w ciemności, pamiętając, że jesteśmy światłem dla tego świata. A jesteśmy tym światłem przez nasz związek z Chrystusem, który jest tym prawdziwym światłem, które przyszło z nieba, które daje światu życie. Czy to znaczy, że jeżeli przychodzi prześladowanie, to my mamy od już występować, myć, halo, tu jestem jako chrześcijanin, spalcie mnie, ukrzyżujcie mnie, prześladujcie mnie, tak? Nie. Pan Jezus mówi, jeżeli prześladują was, to uciekajcie do innego miasta. Tak daje możliwość. Jest. Nie trzeba być męczennikiem od razu. Czy to znaczy, że właśnie jest inny werset, a mówi, żebyśmy, a osoba mówi, żebyśmy nie przestawali z wszetecznikami. Ale wyjaśnia, o jakich wszeteczników mu chodzi. I mówi, żebyśmy nie przebywali z bratem lub siostrą, z osobą, która mieni się bratem lub siostrą, a jest wszetecznikiem. Z takimi mamy nie przebywać. Natomiast z ludźmi tego świata to mamy przebywać. Mamy być pośród nich, mamy żyć pośród nich, pracować, uczyć się, mieć rodziny i tak dalej, ale mamy po prostu okazywać nasze szlachetne czyny, żeby ci ludzie mogli uwielbić naszego Ojca w niebie. Więc Pan Jezus właśnie do tego, to ma być nasza odpowiedź na świat, na stosunek świata do nas. Nie ucieczka, nie wpasowanie się, dostosowanie się, nie ukrywanie się, ale świadome, pełne odwagi, funkcjonowanie pośród tych ludzi, którzy nas nie chcą. Tak, którzy nas nie chcą. Więc takimi bądźmy, pomódlmy się.